Wiadomo, że Chopin w gronie przyjaciół improwizował często i wtedy malował niejako muzyką różne sytuacje i epizody z życia domowego i publicznego. Na przykład przedstawiał rozkosze sielskiej ustroni, szumy strumyka, śpiew ptasząt, czasem i wrzawę, jarmark lub bitwę jakąś, nawet coś z życia miejskiego salonów itp. Tak pisał Oskar Kolberg w liście do Marcelego Antoniego Schulza w 1879 roku, a więc 30 lat po śmierci Fryderyka Chopina. Oczywiście do tego wątku za chwilę wrócimy. Dzień dobry, ja się nazywam Maciej Kucharski, jestem sekretarzem redakcji Ruchu Muzycznego i zapraszam do wysłuchania podcastu realizowanego wspólnie przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Radio Kraków, Ruch Muzyczny i markę płytową Anaklasis. Jednocześnie serdecznie witam Państwa i moich gości. Są z nami, tutaj zachowam porządek alfabetyczny, Jakub Puchalski, krytyk i publicysta muzyczny, autor m.in. biografii Fryderyka Chopina, która ukazała się w serii Małe Monografie PWM. Dzień dobry.
Bardzo mi miło, dzień dobry.
A także Marek Szlezer, pianista, pedagog, znakomity wykonawca nie tylko dzieł Fryderyka Chopina, m.in. autor opracowań dzieł fortepianowych kompozytorów polskich opublikowanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak się państwo i panowie domyślają, otwierający nasze spotkanie cytat z listu Kolberga, który znalazł się w książce Wspomnienia o Chopinie pod redakcją Piotra Mysłakowskiego, a wydanej przez NIWC, nie jest oczywiście przypadkowy. Z logo Anaklasis jakiś czas temu ukazała się płyta Impressions on Paderewski, na której Krzysztof Herdzin przedstawia swoje wariacje na temat utworów Ignacego Jana Paderewskiego. I słuchając tutaj w Radiu Kraków na żywo tych kompozycji, pomyślałem o paryskich salonach i o Chopinie jako muzyku improwizującym na żywo. Pan Jakub napisał w swojej książce, że Chopina trzeba było usłyszeć właśnie w salonie, najlepiej podczas improwizacji, które zdaniem wielu świadków miały daleko przewyższać ukończone kompozycje. Panie Marku, i co pan na to? Czuje się pan zasmucony?
Wydaje się, że Chopin jako improwizator faktycznie musiał robić bardzo duże wrażenie, bo ilekroć mamy jakieś świadectwa osób, które go słuchały improwizującego, to widać w tych świadectwach bardzo duże znamie tego, że Chopin improwizujący jest niezwykle przemawiający do wyobraźni słuchaczy. W ogóle w tym okresie improwizacja była swego rodzaju sztuką, która, nie chcę powiedzieć, odchodziła trochę z praktyki koncertowej, ale jednak jej udział w tak zwanej sztuce wykonawczej zaczynał się stopniowo zmniejszać. To miało oczywiście związek z coraz większą precyzją zapisu przez kompozytorów i też z idiomem jednak twórcy w społeczeństwie, który się zmieniał, bo twórca romantyczny to jest twórca demiurg, to jest twórca, który tworzy pewnego rodzaju dzieło sztuki. To dzieło sztuki ma wymiar absolutny, w związku z tym jego odtworzenie, jakby odczucie na nowo musi być w pewien sposób określone.
Czyli musi być zapisane jednym słowem.
W pewnym sensie tak. I oczywiście teraz paradoksalnie najwięksi twórcy romantyzmu, czyli tutaj możemy też wymienić Lista oczywiście, czy Chopina, to byli jednak twórcy improwizujący. I te improwizacje, zresztą tutaj świadectwa co do tego są zgodne w większości, miały taki charakter jednak wrażeniowy, czyli one odwoływały się do jakichś elementów rzeczywistości, które były znajome.
Chwilenie ptasząt na przykład.
Na przykład.
Albo pieśń patriotyczna.
Albo bicie dzwonów. I gdzieś tutaj ta symbolika romantyczna była odwzorowywana, bo ona przemawiała do wyobraźni, ale też jak popatrzymy sobie na szkice, nie tylko zresztą Chopina, ale w ogóle kompozytorów z tego okresu, to widzimy te elementy również w zalążkach utworów niekiedy. Czyli że na przykład jest jakiś pomysł brzmieniowy, który ewidentnie jest efektem jakiejś improwizacji albo pochodnym tego rodzaju gry, który się nam nagle ukazuje. I wydaje się, że Chopin po prostu w swojej improwizacyjności był prawdopodobnie o wiele bardziej śmiały, jeśli chodzi o pewne efekty, niż potem to widzimy w kompozycjach, które są efektem przepracowania i nałożenia takiej, powiedziałbym, formy i doprecyzowania jej treści przez kompozytora. I to chyba było głównym powodem tego, że odczuwano te improwizacje chopinowskie jako coś tak fantastycznego, bo widziano jego talent, jego wyobraźnię w stanie czystym.
Zaraz do tego problemu wrócimy, bo bardzo mnie to interesuje, ale najpierw chciałbym jeszcze powrócić do pana Jakuba, bo Chopin pojawia się w Paryżu w określonym momencie. W tych listach Fryderyki Miller, o której często opowiadaliśmy jeszcze przed wejściem na antenę, która znalazła się w Paryżu i była uczennicą Chopina, podobno jedną z lepszych, bardzo często przewija się motyw pewnego takiego fortepianistycznego szaleństwa wręcz, które wtedy w Paryżu panowało. Kim w zasadzie był Chopin w Paryżu? Czy był uważany za kompozytora, czy właśnie za świetnego improwizatora, czy może po prostu za bardzo dobrego nauczyciela?
A może wszystko
w jednym? A wszystko razem, może wszystko w jednym, właśnie. Gdyż
Paryż faktycznie był w latach 30., w latach 20. już tak naprawdę wcześniej, stał się soczewką grupującą, zbierającą prądy muzyczne i zwłaszcza pianistyczne z całej Europy, co oznacza z całego świata w tamtym czasie, gdyż gdy pierwszy amerykański wielki pianista usiłował nauczyć się faktycznie lepiej grać na fortepianie, Gottschalk też się wybrał do Paryża, nie został przyjęty do konserwatorium. Natomiast faktycznie w Paryżu są obecni wszyscy. W Paryżu są obecni najlepsi producenci fortepianów. Jest ponad 100 firm produkujących fortepiany w tamtym czasie w samym Paryżu, w tym
Pleyel przede wszystkim.
Pleyel i Erard.
I Erard, tak.
Erard, który posuwał do przodu mechanikę fortepianu. No on już wcześniej opatentował podwójny wymyk, prawda? Więc możliwość repetycji na tym samym klawiszu szybkiej. I Pleyel, który idzie w ślad za nim, ale swoją drogą, właśnie nie tworząc inny rodzaj dźwięku. Zatem tak naprawdę wszyscy pianiści dostają dla siebie każdy dogodny instrument. To jest jeden z powodów. Drugim powodem jest na pewno publiczność podstawowym, ta, która była i która chciała słuchać tego fortepianu i to słuchać go zarówno w salach koncertowych, jak i w salonach, których było dużo i które zapewniały słuchaczy tym wszystkim pianistom. Było istotne, żeby być obecnym w Paryżu, bo dzięki temu było się obecnym w świecie. Wieści z Paryża rozchodziły się wszędzie.
No był stolicą świata, tak się mówiło w
XIX wieku. Był stolicą świata
i
faktycznie takim, zwłaszcza kulturalną stolicą świata i faktycznie czymś takim był, niezależnie od wszystkich politycznych zawieruch i ewentualnie ekonomicznych, przez które przechodził w tamtych latach. To nic nie było w stanie podważyć tej jego pozycji ze względu właśnie na istnienie ludzi właściwych, na istnienie publiczności, istnienie pianistów, istnienie także konserwatorium, o którym w kontekście Chopin łatwo jest zapomnieć, gdyż Chopin nie miał nic wspólnego z konserwatorium paryskim, poza tym, że próbował tam wystąpić najpierw nieskutecznie, a potem skutecznie. Ale konserwatorium tworzyło środowisko. W konserwatorium rozwijała się pianistyka. W książce wspominam przede wszystkim Pierre'a Zimmermana, który wprowadzał Chopina w środowisko muzyczne Paryża. Jego salon był bardzo istotny i on był sam kluczowym profesorem w konserwatorium, ale tak naprawdę już przejął pewien styl nauki i styl gry od Louisa Adama, czyli tak naprawdę mówimy o końcu XVIII wieku, kiedy ta pianistyka francuska faktycznie zaczyna się rozwijać i potem z kolei muzyka Chopina także wchodzi do samego konserwatorium i dalej trwa w nim, więc jest to kolejny istotny mechanizm ogniskujący twórczość pianistyczną w Paryżu, budujący publiczność dla niej i gromadzący wszystkie elementy, które są istotne dla rozwoju kariery pianistów.
Chciałbym, żebyśmy wrócili do motywu improwizacji, bo sam pan powiedział, że Chopin jakby skupiał trzy postaci, prawda? Czyli był i nauczycielem muzyki, i improwizatorem, tym salonowym, i kompozytorem przede wszystkim.
Także koncertowym, jak
Także
trzeba
koncertowym,
było.
Chociaż rzadko,
od tego się
podobno
rozpoczynała jego kariera. Prawda? Jego pierwszy koncert w Wiedniu zawierał w sobie improwizacje. I były to improwizacje, które bardzo się podobały i które zrobiły ogromne wrażenie. Pytanie jest, czy przypadkiem nie przeceniamy znaczenia improwizacji jednocześnie, to znaczy oceniamy je, ponieważ nie znamy tych improwizacji, właściwie XIX-wiecznych improwizacji żadnych nie znamy, z oczywistego powodu. Nie są w żaden sposób utrwalone. Natomiast znamy ich opisy. pamiętajmy, że mamy do czynienia z kulturą, która widzi w improwizacji bardzo chętnie i w improwizatorze rodzaj medium, któremu z góry ktoś coś mówi i ono coś przemawia przez improwizatora.
Czyli tu i teraz.
Tu i teraz to się dzieje, ale to jest natchnienie jakieś wielkie, które spływa z góry i przemawia przez improwizatora. I jednocześnie słuchając takiej improwizacji z takim nastawieniem, od razu człowiek jest przygotowany na wielkie wydarzenia. Jednocześnie wie, że tego nigdy więcej nie usłyszy, więc wszystko bardzo często rośnie w jego wyobrażeniu. Podczas gdy mamy jakieś świadectwa improwizacji poetyckich, które tam w tamtym czasie także były bardzo popularne i były od XVIII wieku przynajmniej bardzo, bardzo intensywnie propagowane, powiedzmy wykonywane. I Mickiewicz, dajmy na to, który słynął jako improwizator, jednocześnie gdy ktoś spisał któreś jego improwizacje, stwierdził, że w życiu nie uwierzy, że tak podłe wiersze może tworzyć.
No właśnie. I teraz by się okazało to samo z Fryderykiem Chopinem, prawda? Mielibyśmy takie niebezpieczeństwo, że ktoś by spisał jego improwizacje i by się okazało, że jaki to był improwizator. Natomiast wydaje mi się, że taką postacią kluczową dla Paryża ówczesnego był Sigismund Thalberg. I to jest taka postać moim zdaniem zapomniana.
Jeśli chodzi o Thalberga, to sytuacja wydaje się wynikać z tego, że pole jego aktywności po prostu jako muzyka było bardziej nastawione na wykonawstwo niż na kompozycję. W odróżnieniu od Lista, który, tak jak pan powiedział, równocześnie znajduje się w Paryżu i w ogóle to napięcie, można powiedzieć, czy też ten nieustający pojedynek i rywalizacja między Thalbergiem i Listem napędzała właściwie środowisko pianistyczne Paryża, List od początku chciał być artystą wszechstronnym. Oczywiście on w tym okresie jest głównie artystą estradowym, wykonawcą, ale jednak jego zainteresowania twórcze, jego zainteresowania artystyczne były bardzo, bardzo szerokie już w tym okresie. I dlatego wydaje się, że List przyćmił Thalberga nie tylko ze względu na skalę talentu, bo moglibyśmy powiedzieć, że to jest prawda w jakimś sensie. Natomiast bardziej przyćmił go z powodu tego, że kiedy zaprzestał właściwie swojej szerokiej aktywności jako wykonawca, stał się bardzo uznanym kompozytorem. Co więcej, stał się kompozytorem, który przez swoją działalność, przez swoje nowatorstwo, przez pewien nawet radykalizm, powiedziałbym, poglądów, stał się symbolem dla całej generacji kompozytorów pewnego prądu, pewnego nurtu. W związku z tym List jakby zupełnie oderwał się w pewnym momencie też od tego kontekstu artysty stadowego, tego celebryty,
który improwizuje, stwarza nastrój, tak jak pan Jakub mówił.
Którym był wtedy w Paryżu i to była właściwie jego główna gdzieś działalność, ale też główny wizerunek publiczny Lista. To był wizerunek tego demonicznego wykonawcy, który on zresztą dość umiejętnie konstruował, bo to też była w tym pewna marketingowa zależność. On tym swoim wizerunkiem List bardzo świadomie dysponował, podobnie zresztą jak Chopin. I teraz sytuacja właściwie jest taka, i to możemy prześledzić też na podstawie nie tylko listów kompozytorów, świadectw bezpośrednich, ale też na podstawie badań muzykologicznych. Chopin przyjeżdża do Paryża w momencie, w którym List już w Paryżu jest. I List jest u Erarda, czyli właściwie można powiedzieć konstruktora fortepianów numer jeden, absolutnie jeśli chodzi o rynek muzyczny wówczas w Europie. Bo Pleyel owszem jest bardzo silny, jest bardzo znaczący, ale on jednak jest pod Erardem. I Erard jako pierwszy wymyślił taką strategię marketingową, że aglomerował wszystkich najbardziej znanych pianistów estradowych wykonawców, żeby grali na jego instrumentach. Właściwie ten model biznesowy, można powiedzieć, że został przejęty później przez inne marki, do tej pory funkcjonuje. Także List jest w Erardzie, Thalberg się jakby tam wkrótce również znajduje i Chopin znajduje się w sytuacji dość trudnej, bo on chcąc wejść w ten rynek, musi się czymś odznaczyć.
To jest ten zasadniczy punkt, który mnie interesuje.
Dlatego też Chopin nie idzie na przykład od razu do Erarda, bo on wie, że tam właściwie miejsca sobie nie znajdzie. On próbuje się dostać do Pleyela przez Kalkbrennera, bo wtedy, kiedy Chopin idzie do Kalkbrennera, to Kalkbrenner oprócz tego, że jest najbardziej znanym pianistą francuskim tego okresu właściwie, można powiedzieć, jezdującym w Paryżu, to Kalkbrenner jest właścicielem tak naprawdę Pleyela, bo ma więcej niż 50% akcji Pleyela. I w związku z tym Chopin udaje się do Kalkbrennera, bo próbuje się afiliować do Pleyela, ale Kalkbrenner stawia mu warunki. Czyli jak wiemy, że najpierw będzie u niego 2 lata pobierał lekcje, będzie mu za nie płacił, a potem zobaczymy. Taki był jakby, takie było przesłanie.
Chopin nawet pisał w tej sprawie, zdaje się, do ojca.
Tak, chyba trzy. No. I tak, pisał w tej sprawie do ojca.
Bo nie za bardzo mu się to podobało.
No nie za bardzo mu się to podobało, bo Chopin wiedział, że to opóźnia jego wejście na rynek francuski, a on ma pełną tekę kompozycji. On de facto szuka wydawcy i też jest człowiekiem ambitnym i bardzo inteligentnym. I tutaj bardzo znaczącą rolę miała też jego taktyka i w pewnym sensie to, że on oparł się o kręgi arystokratyczne i przede wszystkim tutaj bardzo hrabina Daponi mu pomogła. Zresztą jedna z kluczowych postaci świata paryskiego wówczas też zaznajomiona z artystami, z dużą ilością pianistów, z dużą ilością wykonawców. Dobra też chyba znajoma pani Belgioioso, która organizowała słynny pojedynek Thalberga z Listem, też była bardzo zaangażowana w tego typu działania artystyczne. I dzięki właśnie hrabinie Daponi, którą Chopin zapoznał, udało mu się wejść albo dostać na koncert, na którym występuje właśnie Liszt, występuje też honorowo, ale jednak też jest Rossini, obecnie jest jakby śmietanka artystyczna Paryża, i Chopin tam się dostaje poza właściwie plecami Kalkbrennera. I w tym momencie po pierwsze Chopin przebija się do świadomości jego istnienia, tych najważniejszych kręgów paryskich, ale to, co jest najważniejsze, że on w tym momencie obiera pewną taktykę postępowania, że on opiera swoją karierę na pewnej ekskluzywności, czyli właśnie na tym, że on nie jest artystą, który chce zawładnąć duszami mas, nie jest artystą, który chce być dostępny powszechnie, tylko chce być dostępny dla osób wybranych.
Czyli stąd jego rezygnacja z tych pojedynków na przykład?
Na pewno tak, bo w pewnym sensie, oczywiście...
Pojedynków pianistycznych, myślę o tym.
Stan zdrowia miał na pewno jakieś znaczenie. Na pewno jakieś znaczenie też miała świadomość własnych predyspozycji i tego, że jednak występy publiczne kosztowały go dużo nerwów. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że Chopin, jak już występuje publicznie, to najczęściej wykonywanym przez niego utworem były wariacje opus drugie, które są niezmiernie trudnym i skomplikowanym utworem. Czyli on jednak chciał się popisywać. I mówię oczywiście o takim w zakresie jakby ogółu jego występów. Tak samo koncerty fortepianowe, jednak koncert e-moll, prawda? Czyli taki koncert, który był bardziej błyskotliwy, i wiedział Chopin, że on w tym koncercie może pokazać te walory, które się podobały publiczności. Czyli jako wykonawca koncertowy w zasadzie, on w tych latach, o których mówimy, on jednak kieruje się w kierunku efektu wirtuozowskiego. Oczywiście chce być specyficzny, ale jednak idzie w tę stronę. Chce się pokazać. Potem natomiast jest coś, co się dzieje bardzo specyficznego, ale to również gdzieś ma miejsce u Liszta. Że Liszt podczas swojego pojedynku z Thalbergiem na przykład prezentuje benediction ze swoich utworów. Czyli utwór właściwie symboliczny, mistyczny, i zaskakuje tym niewątpliwie Thalberga, który tego się nie spodziewa. I jest coś takiego, że jednak te walory artystyczne, te walory specyficzne, szczególnie ze względu na to środowisko, ze względu na prądy romantyczne, one trafiały w głębszy rezonans. I tutaj chyba Chopin był bardzo inteligentny i powiedziałbym, że bardziej w pewnym sensie racjonalny od swoich kolegów, bo wiedział, że w tym momencie uderza w najgłębsze te elementy rezonansu, które są gustem epoki, które są gustem chwili, i że on się plasuje w samym centrum tego nurtu.
Ja myślę, że Chopin doszedł do tej taktyki tak naprawdę, że to nie był pomysł, z którym przyjechał do Paryża, czy też w pierwszych dniach się zorientował, jak sytuacja wygląda, bo on jednak próbował na początku zaistnieć na estradach koncertowych i także występował, prawda, ubiegał się o występy, tylko że nie został tak przyjęty, jakby chciał, tak jak oczekiwał. Przede wszystkim w koncercie e-moll, który właśnie proponował jako swoje najdojrzalsze wtedy, uważał, dzieło najwybitniejsze, takie, z którym właśnie był gotowy występować. W koncercie w stylu Briand, który jakby podsumowywał styl Briand i przechodził gdzieś wyżej.
I powinien się w Paryżu podobać.
Powinien się generalnie podobać, chociaż był śmiały, jak się okazuje, dla miłośników stylu Briand, tych, którzy byli wychowani na wcześniejszej generacji kompozytorów. Ale przede wszystkim w tym koncercie Chopina mało było w paryskich salach słychać. z paryskimi orkiestrami, które były bardziej liczne, większe.
Żebyśmy powiedzieli, z czysto technicznych powodów. Tak, po prostu. One były większe i zagłuszały
fortepian. I dźwięk Chopina, który zawsze był malarzem przepięknego tonu, ale raczej niewielkiego, wycieniowanego w detalach, a niekoniecznie imponującego potęgą brzmienia, to był problem, przez który Chopin się nie mógł przebić w tamtym momencie. Nie był w stanie i właściwie chyba nie chciał. Szybko doszedł do wniosku, że to nie jest coś, o co chce walczyć tak naprawdę. I wtedy tę taktykę mógł zastosować, o której tutaj Marek wspomniał, gdyż no, musiał znaleźć jakiś pomysł dla siebie. Jednocześnie środowisko arystokracji, które patronowało wszystkim pianistom, prawda? Bo także Talbergowi, Talberg sam był arystokratą, prawda? Tudzież Listowi, wszystkim onym. Środowisko arystokracji było naturalne dla Chopina. On się tam wyśmienicie czuł, nie czuł żadnego skrępowania, był świetnie przyjmowany, potrafił się zachować i potrafił być fantastycznym kompanem podczas tych długich godzin spędzanych w salonach.
Trochę go przygarnęła polska emigracja też.
To było jedno ze środowisk. Mm-hmm. One się tylko częściowo mieszały, prawda? Było jedno ze środowisk, ale nie to, które pchnęło karierę Chopina do przodu. To raczej mam wrażenie, że Chopin ciągnął trochę opinię o polskiej emigracji do góry. Natomiast Talberg, świetnie Marek zwrócił uwagę tutaj na to, że koncentrował się właśnie na wykonawstwie i należał tak naprawdę do trochę wcześniejszej epoki niż Liszt.
Można zaryzykować twierdzenie, że Chopin wyczuł, że czas Talberga mija?
Nie wiem, czy zadawał sobie to pytanie tak naprawdę, bo Talbergów było więcej różnych, to znaczy Talberg sam był oczywiście królem wśród tego rodzaju pianistów, ale ich było więcej, prawda? Byli starsi jak Pixis, byli młodsi, bo Talberga można było naśladować i mnóstwo osób naśladowało Talberga w listach, które tutaj były przywoływane Friederike Miller. Zabawiają się Friederike razem z Chopinem, właśnie imitując grę Talberga, prawda? Jakby to zagrał, jakby to nawet napisał coś, prawda? Jakiś fragment. Gdyż rzeczywiście jest to raczej, powiedzmy, muzyka skupiona na pewnych elementach technicznych bardziej niż na elementach czysto muzycznych. Stąd na przykład wśród kompozycji Talberga niewątpliwie wyróżniają się te wszystkie reminiscencje, czy też wariacje na temat oper, gdzie materiał muzyczny, temat jest już dany z góry, jest już popularny i Talberg nie musi wysilać swojej imaginacji.
Żeby pokazywać piękne melodie.
Które po prostu przeozdabia szeregami gam, pasaży, tego w czym był najmocniejszy. Przeskakując, co było dla niego charakterystyczne, czym ujmował bardzo, przenosząc temat z prawej ręki do lewej i na zmianę ozdobniki wszystkie dodatkowe, prawda, także z lewej ręki do prawej.
Trzeba powiedzieć też od razu, że kompozycje Talberga faktycznie są bardzo trudne. To są bardzo trudne technicznie utwory i brak ich obecności również tego trochę wynika, bo ranga artystyczna tych kompozycji to jest jedna rzecz, tutaj się jakby w pełni zgadzam z Jakubem, że oczywiście nie możemy właściwie postawić jego inwencji twórczej obok inwencji Lista chociażby, bo to zupełnie są inne skale jakby tej inwencji, inny format. Natomiast są to faktycznie bardzo trudne technicznie utwory i również z tego powodu chyba nie są grywane, bo o ile one są atrakcyjne dla słuchacza, bo wydaje mi się, że one są też z powodu tego, że zawsze bardzo czytelne jest opracowanie tematu z oper i jeśli mogę tak powiedzieć, Talberg ma dobry zmysł do wybierania tematów.
No, lubimy piosenki, które znamy, prawda?
Ale on też piosenki te tak przyozdabia, że ta piosenka się nam nigdy nie zgubi. W związku z tym one są atrakcyjne, bo mamy jakby świadomość tego, jak on ten temat opracowuje. Natomiast to, co jest też istotne w przypadku Talberga, że Talberg jednak, i to trochę też przebija z jego kompozycji, on jest człowiekiem, który jest perfekcjonistą i pewne rzeczy przyjmuje na chłodno. Bo to, co było podkreślane, jeśli chodzi o grę Talberga, że on jest właśnie absolutnie perfekcyjny, że on wszystko ma zapięte na ostatni guzik. W każdym przypadku jest pewnego rodzaju kontrola. I ta kontrola jest wyczuwalna nawet w najbardziej brawurowych elementach kompozycji Talberga, a tej kontroli w Liście my nie czujemy. My u Lista odczuwamy spontaniczność. Paradoksalnie u Chopina, mimo dużego stopnia kontroli w jego kompozycjach, też ją odczuwamy. A Thalberg jej gdzieś nie posiada i to prawdopodobnie stanowi o tym, że jego kompozycje nie są grywane, bo po prostu emocjonalnie one faktycznie nie wnoszą, nie biorą słuchacza za serce i nie biorą słuchacza za gardło. Można podziwiać bardzo kunszt techniczny, natomiast brakuje tego elementu. I to, co jest bardzo moim zdaniem ciekawe, że Liszt był, wydaje się, pianistą bardzo spontanicznym, nie zawsze bardzo perfekcyjnym. Bo mamy takie świadectwa, które są pośrednie, ale trochę o tym świadczą, szczególnie jak chodzi o pianistów, którzy, nie chcę powiedzieć, że chcieli być wobec Liszta nieco uszczypliwi, ale chcieli w zawoalowany sposób coś tam powiedzieć o Liście, co by nie było absolutnie właśnie takie pozytywne. Między innymi Anton Rubinstein taką ładną uwagę zawarł o Liście, która się wbija w pamięć, że Liszt był znakomitym pianistą, ale pedalizował fatalnie. Albo na przykład to, a propos jeszcze Thalberga i tego pojedynku z Paryża, kiedy w recenzji tego wydarzenia podkreślono, że Liszt był bardzo przygotowany do występu, bardzo urytmizowany sposób grał i że był bardzo, jak to tam określono, przytomny. To by też świadczyło o tym, że Liszt grał w sposób bardziej perfekcyjny i bardziej, nie chcę powiedzieć, że miał wszystko doćwiczone, bo to by brzmiało pejoratywnie wobec jego, jednego z największych gigantów pianistyki, ale jednak, niż miało to miejsce podczas innych jego występów.
No może Thalberg był natchniony po prostu, jak pan Jakub tutaj określił improwizację.
Możliwe, że tak, ale wydaje mi się, że jednak natchnioną postacią był tu Liszt.
Zdecydowanie.
A, jednak.
Nawet z wyglądu, prawda, z samej aparycji, gdy Thalberg zasiadał do fortepianu, mieli do czynienia ówcześni słuchacze, z kim absolutnie akuratnym, który nieruchomo siedzi przy instrumencie, ufryzowany, dopięty na ostatni guzik, te brylantowe
spinki
u mankietów, tak, na które zwracał uwagę Chopin jeszcze młodym, będąc w Wiedniu, jeszcze to zauważył. Przy nieruchomej kompletnie ręce, prawda, Thalberg gra wyłącznie palcami. To jest technika czysto palcowa, bez żadnego użycia ramion, bez siły dodatkowej. To jest charakterystyczne dla Thalberga. Ponoć nie poruszał się żaden mięsień powyżej łokcia.
Tego bym się nie spodziewał.
U Liszta mamy kompletne przeciwieństwo, prawda? Mamy długie włosy, które powiewają bez przerwy. Mamy te karykatury, pokazują, jak bardzo dynamicznie Liszt wyglądał także przy fortepianie. Epatował tym zdecydowanie, więc obaj wybrali zupełnie inne sposoby oddziaływania na publiczność i obaj mieli swoją publiczność w związku z tym.
To jaki sposób oddziaływania na publiczność, wracamy do naszego bohatera, wybrał Chopin?
Chopin chciał oddziaływać przez subtelność, ewidentnie przez takie poczucie intymności i kierowania swoich dźwięków bezpośrednio do jednego wybranego słuchacza. Czyli nie żeby porwać masy, ale żeby przemówić językiem, który byłby na tyle specyficzny, że każdy odebrałby go bardzo personalnie. I tu można powiedzieć, że to się Chopinowi stuprocentowo udało, ponieważ my do tej pory muzykę Chopina odbieramy bardzo osobiście. To widać chociażby po tym rezonansie olbrzymim na świecie, jaki wywołał ten walc odnaleziony w Nowym Jorku. Każdy wziął bardzo to wydarzenie do siebie, w sensie, powiedziałbym, globalnym, bo muzyka Chopina ma coś takiego, że bardzo się ją mocno interioryzuje i personalizuje. I chyba też jest taki zamiar Chopina, bo on w ten sposób też przemówił, można powiedzieć, w imieniu, to zabrzmi teraz może nieco pompatycznie, ale jednak, przemówił w imieniu Polski do serc osób, które nie miały pojęcia w ogóle o Polsce, nie miały pojęcia i w dalszym ciągu może nie mają pojęcia o kraju, o jego kulturze. On przez ten specyficzny język i bardzo personalny był w stanie opowiedzieć pewne rzeczy i zająć emocjonalnie osoby, które inaczej byłyby prawdopodobnie nieporuszone. I to na pewno jest coś, co Chopin w pewnym sensie robił instynktownie, ale wydaje mi się, że w pewnym sensie robił to celowo, bo wiedział, że ma taką zdolność. Że wiedział, że natura jego talentu też posiada taką cechę. Więc Chopin, jeśli chodzi o swoje występy publiczne, on dlatego też się ograniczał, wydaje mi się, do kręgów jednak mniejszych, bo po pierwsze, to co powiedział pan Jakub Puchalski, że on zdawał sobie sprawę, że jego dźwięk on nie ma tendencji takich jak Liszt czy Thalberg, symfonizujących, żeby łamać fortepiany, żeby przełamywać bariery. Nie, on się adaptował do sytuacji, on się adaptował do instrumentu i cieniował dla węższego grona słuchaczy. I w związku z tym jego sztuka najpełniej była odczuwalna, kiedy mieliśmy mniejszą przestrzeń, kameralne grona. I wtedy on mógł pokazywać wszystkie swoje zalety. Zresztą wszystkie właściwie jego krytyki też późniejszych koncertów publicznych, które było relatywnie niewiele, wszystkie właściwie są jednomyślne, że Chopin gra dość cicho. I to, że Chopin gra dość cicho, pojawia się nam w tych recenzjach, ale w recenzjach, w jakichś świadectwach występów kameralnych, wnętrzach, nie pojawia się nam już ta uwaga. Pojawia się nam, że gra płynnie, pojawia się nam, że cieniuje, ale tego, nie chcę powiedzieć zarzutu, ale tej uwagi nie spotykam. Ona się czasem pojawia, ale w porównaniu z tymi recenzjami wielkich koncertów, nie. Czyli Chopin w pewnym sensie znalazł, można powiedzieć, swoje środowisko, które było adekwatne do natury jego talentu i się go trzymał. Bo też zdawał sobie sprawę, że on traci pewne atuty, jak wychodzi poza, na szersze sale. I wydaje się, że Liszt też odwrotnie, czy też Thalberg, że zyskując w tamtej przestrzeni, niewątpliwie musiał trochę tracić w kontakcie salonowym jakiś element. I ten element pewnej nadekspresji, na przykład u Liszta, czy element pewnej przesady brzmieniowej, u Thalberga te słynne oktawy, które było słychać aż w Paryżu całym, to musiało być coś, co mogło niektóre osoby zrażać, a Chopin w tej ambientacji nie zrażał, bo właśnie był dopasowany do pewnej intymności.
A jak były odbierane jego kompozycje wydane? Bo tutaj mówimy cały czas o działalności koncertowej, recitalowej, jakbyśmy to dzisiaj nazwali. Pojawiają się takie głosy, że czasami te kompozycje dla współczesnych, te wydane, były jednak zbyt elitarne. Czasami niezrozumiałe.
Właściwie można powiedzieć, że każde kolejne opus miało jakąś recepcję, niekoniecznie od razu spektakularną i pełną chwały, gdyż wnosiły nowe wartości za każdym razem, proponowały nowe rozwiązania. Zwykle się przytacza opinię Rellstaba jako negatywne, prawda, Ludwiga Rellstaba, które moim zdaniem nie wynikają z tego, że Rellstab był Prusakiem i w związku z tym nienawidził Chopina czy wszystkiego, co polskie i chciał to zdeklasować, tylko po prostu w żaden sposób nie był w stanie pojąć tego, o co Chopinowi w etiudach opus 10, które były rewelacyjne w ogóle, ale też rewolucyjne, o co Chopinowi tam chodzi i jak właściwie do tego problemu także od strony technicznej podejść. Musiało upłynąć sporo czasu, zanim ludzie, co po niektórzy odbiorcy, zaczęli rozumieć muzykę Chopina, która była bardzo awangardowa. Po prostu Chopin nie był kompozytorem patrzącym w przeszłość, znaczy zerkał na nią, opierał się na niej, ale szedł w przód. Wymyślał nowe sposoby komponowania, no, nowe rodzaje harmoniki, nową fakturę pianistyczną, podkładanie palców, które było niestosowane i tak dalej, więc miał najróżniejsze pomysły, kompletnie nowatorskie, z którymi ludzie, zwłaszcza tacy, którzy widzieli tylko jego utwory w nutach i próbowali sami sobie z nimi poradzić, posługując się techniką wyuczoną wcześniej, na przykład na czernym, czy jakąś klasyczną techniką gry, nie potrafili sobie z tym najzwyczajniej w świecie poradzić. I muzyka Chopina zdobywała sobie w związku z tym stosunkowo powoli grunt, aczkolwiek i tak szybko, bo jednak było wiele z kolei osób, które oczekiwały nowości, szukały tych wartości. Tutaj ich reprezentantem najlepszym zapewne jest Robert Schumann z kolei jako krytyk, prawda, który zachwyca się Chopinem od samego początku. Ale jednocześnie dużo osób miało z tym problemy. Friederike Miller w owych listach świetnie to przedstawia, bo ona była entuzjastką wraz ze swoim nauczycielem w Wiedniu, ale też wielu rzeczy nie rozumiała. W każdym razie nie rozumiała tak, jak się okazało, że powinny być grane. W momencie, w którym usłyszała je grane przez Chopina, to nagle odkryła w tej muzyce zupełnie inną muzykę niż oczekiwała. Niż się przy całym wysiłku swojej i swojego nauczyciela wiedeńskiego, niż była w stanie ją tam zrozumieć. Nawet się naśmiewała wraz ze swoją towarzyszącą jej ciotką, prawda, po lekcjach, gdy zagrała jeden utwór, tak jak grała go niegdyś w Wiedniu, teraz po lekcji u Chopina, to stwierdziły, że to było kompletnie coś prymitywnego i i zupełnie nie mającego w związku z dziełem, które objawiło się podczas lekcji z kompozytorem.
Czy Chopin miał świadomość tego, że czasami trafia w próżnię? Jest niezrozumiały?
Wydaje mi się, że niezrozumiały może nie do końca. Natomiast to, co jest naturą w ogóle geniuszu, ale też geniuszu Chopina w dużej mierze, to jest to, że mimo tego, że ma swój indywidualny styl i miał swój indywidualny styl, on się te relatywnie rzadko powtarzał w pomysłach muzycznych. I to chciałbym podkreślić, bo jak posłuchamy sobie na przykład jego cztery sonaty, czyli trzy sonaty fortepianowe i sonaty z wiolonczelą, one wyglądają, jakby były napisane przez cztery różne osoby. Tak naprawdę.
Cztery ballady.
Cztery
każda
ballady.
Jest zupełnie inna, prawda? Każde skerco jest inne, prawda?
Chopin
każde
nie lubił
preludium
się
z 24 preludiów jest inne, prawda?
Tak. I to było jedną z jego cech. I to poszukiwanie oryginalności, które widzimy u niego, powodowało, że po prostu pewne pomysły nie do końca były zrozumiałe w danym kontekście, bo on też jednak dość dużo eksperymentował. Trzeba to sobie powiedzieć, że na przykład finał sonaty bemol, ja wątpię, żeby on liczył na to, że on będzie zrozumiały. On miał być właśnie prowokujący. I Chopin lubi często prowokować. Przecież w skercu Hamol, prawda, prowokuje brzmieniowo cały czas. Właściwie zastaną sytuację estetyczną. I taka prowokacja jest chyba gdzieś, to nie jest prowokacja w stylu listowskim, ale ona jest obecna mocno w jego twórczości. Te dysonujące
wyzwania,
brzmienia.
Prawda, które stawia.
Tak. Bardzo specyficzny język tonalny, eksperymentowanie z harmonią. To są rzeczy, którymi on wiedział, że może zaszokować lekko środowisko, ale starał się nie przekraczać, moim zdaniem, równocześnie pewnej bariery takiej, żeby powiedziano, że to jest całkowicie niezrozumiałe. Jednak.
Ale z drugiej strony stawiał w związku z tym bardzo wysokie wymagania tym, którzy grają jego muzykę. To zresztą właśnie z owych listów, do których ciągle wracamy, wychodzi, że tak. On w zasadzie, moim zdaniem prywatnym, Friederike Müller wręcz odstraszył od wykonywania jego utworów. Czy on uważał w ogóle, że można jego utwory dobrze wykonać?
Ja mogę powiedzieć teraz troszeczkę z mojego doświadczenia pedagogicznego. To jest troszeczkę tak, że jak ma się zdolną uczennicę, zdolnego studenta, to się wymaga więcej. Naprawdę, uruchamia się taki mechanizm.
Bardzo
i zdrowy. Myślę, że taki mechanizm się u Chopina do Friederike Müller uruchomił, bo on wiedział, że ona ma pewne predyspozycje. I mówiąc językiem kolokwialnym, bardziej ją cisnął. Bo proszę zauważyć, że w tych listach mimo tego, że on jest bardzo wymagający, on ma do niej bardzo dużą dozę sympatii. To jest widoczne, że on
znaczy,
ma...
on jej daje duży kredyt zaufania.
Tak, on jej daje duży kredyt zaufania.
Tak, i podkreśla, jak ona świetnie go rozumie bardzo często.
Tak, to był taki motyw przewodni, że ona zrozumiała to, czego on chciał, prawda?
Teraz a propos tego rozumienia też jest jedna rzecz ważna, dotycząca w ogóle sytuacji w pianistyce w tym okresie. Otóż generacja, do której należą Liszt i Chopin, ona przeciwstawia się paradygmatowi technicznemu, którego nauczano właśnie w konserwatorium paryskim. I Chopin, i Liszt krytykują bardzo tamtejszy styl nauczania. Z tego powodu, że ta generacja była zafascynowana tym, co właściwie wymyślił Niccolò Paganini, czyli Paganini wymyślił nowy sposób poruszania się po instrumencie metodami napędowymi. I to było coś, co pianiści próbowali oddać i próbowali przejąć, ponieważ Paganini pokazał, że dzięki temu można przekraczać bariery fizyczności, czyli można na instrumencie wykonywać rzeczy, które są poza rozpiętością ręki, są szybsze niż wskazuje na to w ogóle ludzka percepcja, ale możemy się przemieszczać swobodnie między tymi elementami. I dlatego też Chopin do Friederike Müller pisze a propos swojej etiudy op. 10 numer 1, że ona ma imitować ruchy smyczka w prawej ręce, bo właśnie te elementy napędowe odchodziły od pewnego paradygmatu uspokojenia w przegubie i pewnego bezruchu. Nie jest to tożsame, żeby było jasne, z zawieszeniem, ale często doprowadziło do spięć, które było idiomatyczne dla tak zwanej starej techniki. Pewne ograniczenie ruchów, spokój ruchów w przegubie i w aparacie. Otóż Liszt i Chopin to diametralnie odrzucili. Twierdzili, że właśnie amplituda ruchu musi być jak największa, żeby można było technikę napędową używać w akordyce, w ruchu pasażowym, wszędzie, gdzie się da. Stąd ta amplituda ruchu też u Lista jest maksymalna, jeśli chodzi o wszystkie części aparatu. I to było coś, co szokowało osoby, które wychodziły z tego źródła właśnie klasycznej szkoły, gdzie wszystko było ustawione, ale było ustawione na takiej zasadzie, że bliskość chwytu palcowego i minimalizm ruchowy są ideałem. I Chopin temu zaprzeczał. I stąd właśnie to, czego on uczy Fryderyki Miller tak naprawdę gdzieś.
No i pewnie innych uczniów.
W przypadku też swojej twórczości, która też ma, bo de facto wszystkie tiudy chociażby Chopina, one mają właściwie jeden cel. Propagowanie techniki napędowej w różnych fakturach. I właśnie tej elastyczności przegubowej i aparatowej. W związku z tym on musiał przerabiać tych uczniów pod kątem swojej kompozycji, żeby oni byli w stanie prawidłowo wykonywać nie tylko nawet w sensie estetycznym, bo to się przeradza na estetykę brzmienia, estetykę dźwiękową, ale przede wszystkim w sensie manualnym i ruchowym, bo oni nie rozumieli też tego. To znaczy osoby, które podchodziły do kompozycji Chopina, pochodząc z tej szkoły klasycznej, nie były w stanie ich de facto wykonywać, stąd przywołany Rellstab też tak krytykuje etiudy i pisze, że one są nienaturalne, bo faktycznie w optyce tej szkoły pochodzącej z końca XVIII wieku, pomysły Chopina są całkowicie nienaturalne i kompozytorsko powiedziałbym nawet wadliwe w tej optyce, ponieważ one nie są właściwie w ogóle adaptowalne do układów naturalnych, które pochodzą z tej szkoły.
Czyli jednak istniała szkoła Chopina.
Raczej istniała starsza szkoła, którą Chopin przełamywał. Czy zaistniała szkoła Chopina, to jest niestety pytanie, na które mamy niewiele do powiedzenia w gruncie rzeczy, w porównaniu ze szkołą Lista, dajmy na to, który uczył przez cały XIX wiek.
Dłużej żył po prostu.
Dłużej żył i jego uczniowie, i to najwybitniejsi uczniowie, nagrywali płyty, więc mamy tutaj dużo do powiedzenia. Natomiast w wypadku Chopina niczego takiego nie mamy niestety. Natomiast Czy istniała szkoła Chopina? Trudne pytanie. No, niewątpliwie jakaś...
Pan Marek
jakaś
się uśmiecha.
Zaistniała, jakaś zaistniała.
Czy może przetrwała?
Czy przetrwała, to też jest pytanie. To też jest pytanie, pytanie szerokie. Co ciekawe, być może przetrwała częściowo w Polsce w postaci Karola Mikulego i jego ucznia Raula Koczalskiego. Co bardzo ciekawe, w polskiej szkole pianistycznej, tak zwanej tam wyłaniającej się około połowy XX wieku, jeszcze w latach 30. poczynając, ta postać i ta tradycja była kompletnie odrzucona. I to z założenia odrzucona do tego stopnia, że kiedy Jan Ekier mówił o tradycjach chopinowskich, możliwych istniejących, wymienia Karolinę Czartoryską, księżną wybitną, rzeczywiście uczennicę
Chopina, tak.
I Aleksandra Michałowskiego, który konsultował się z nią nieco, prawda? Mazurek D-dur z 30. powiedziała, jak grać, tak? I tyle. Natomiast kompletnie pomijał milczeniem istnienie Mikulego i istnienie Koczalskiego. Mimo, że sam Michałowski na przykład także uczył się u Mikulego i od niego czerpał wiele wiadomości i wychwalał pod tym względem Mikulego jako właśnie nośnik tradycji chopinowskiej, więc mamy pewne, no jesteśmy trochę na bakier z tradycją chopinowską, że tak powiem. Nie?
Ja się uśmiechałem, bo to jest tak, że szkoła chopinowska faktycznie istnieje, ale nie istnieje w stanie czystym. Ona istnieje...
A co to znaczy w stanie czystym?
Jako domieszka w pewnych prądach. I faktycznie to, co powiedział Jakub, ona istnieje w polskiej tradycji pianistycznej, faktycznie istnieje. Natomiast ona nie istnieje w polskiej tradycji pianistycznej w stanie czystym. Po czym można jakby rozpoznać te elementy, bo może to będzie ciekawe. Chopin na przykład postulował bardziej płaską pozycję palca i bardziej płaską pozycję przegubu, niż miało to miejsce, powiedziałbym, wówczas. Ale też, oczywiście podobną stronę podążał Liszt, więc tutaj wiele rzeczy jest podobnych, ale ta bardziej płaska pozycja palcowa i o jakby swego rodzaju głaszczące dotknięcie jest dość charakterystyczne dla dużej części polskich pianistów, którzy, i to właśnie jest pewnego rodzaju źródło chopinowskie, tylko tak jak mówię, ona nie istnieje też, ta pozycja w stanie czystym, tylko jako pewnego rodzaju tendencja, bo jeśli porównamy to na przykład ze szkołą rosyjską, czy porównamy to ze szkołą niemiecką, czy porównamy jakby ze szkołą francuską, to Tam jednak pozycja palcowa jest bardziej skupiona w większości.
To też zależy od tego, która szkoła rosyjska,
tak,
prawda?
Bo właśnie tak to miałem powiedzieć.
Jaki nauczyciel za nią stoi, prawda?
Tak, bo to jest dość skomplikowane. Ja tutaj bardzo generalizuję oczywiście, bo to słuszna jest uwaga i nie chcę tutaj tworzyć
zamęt. Dziękujemy, na użytek podcastu trzeba generalizować.
Właśnie i kolejna rzecz, że Chopin jakby też z tego powodu, że żył nieco krócej, ale z powodów estetycznych, uważał, że nie należy używać elementów ramieniowych w graniu akordyki, ponieważ wystarczające są elementy przedramieniowe. To jest, wiem, że to może brzmieć troszkę zbyt fachowo. Chodzi po prostu o to, że technika ramieniowa polega na tym, że gramy akordy z troszeczkę wyższego ustawienia przegubu i takim wejściem w instrument z elementu ramieniowego. Chopin uważał, że jest to nieprzydatne. Wiedział, że Liszt gra, ale swoim uczniom mówił, że jest to niepotrzebne. I faktycznie w jego twórczości nie mamy takiej potrzeby, bo on tak całą fakturę akordową, nawet jeśli ona brzmi potężnie, plasuje, że nie musimy jej używać. I to jest też coś, co jest obecne w polskiej pianistyce, że jest predylekcja do ograniczenia techniki ramieniowej par excellence, właśnie też z tego powodu, że ten repertuar chopinowski jest bardzo często używany i jest bardzo powszechny, a tam jest ona nie do końca przydatna. I to są takie najbardziej ewidentne ślady, które możemy odnieść do faktycznie Chopina w sensie dydaktycznym, ale oczywiście, to co było wspomniane, szkoła Mikulego jest jednak faktycznie rzeczą, która jest obecna w nauczaniach w różnych ośrodkach akademickich, również w Polsce. Jest obecna na świecie, ale właśnie jest pewnego rodzaju domieszką, która bardzo się łączy synkretycznie z wpływami szkoły niemieckiej, z szkołą leszetyckiego, w niektórych odmianach ze szkołą francuską.
Ze szkołami rosyjskimi.
Także i jest obecna, ale właśnie w odróżnieniu od tradycji listowskiej, którą w wielu przypadkach możemy prześledzić nawet w kierunku van Cliberna, który operuje de facto aparatem listowskim ze względu na to, że jego matka była uczennicą Artura Friedheima, który był uczniem Lista, który go bardzo imitował i właściwie ta transmisja aparatu i jakby sposobu wykonania czasem jest bardzo, nie chcę powiedzieć bliska, ale hermetyczna i w związku z tym nie ma tych domieszek, to jest to, w przypadku Chopina nie mamy takiej sytuacji.
Daleko odeszliśmy od improwizacji, w związku z tym chciałbym zadać takie bardzo proste pytanie na końcu. Czy coś z tych improwizacji zostało w kompozycjach Chopina, które zostały zapisane, które przetrwały do naszych czasów? Czy możemy gdzieś wyczuć ten element? Czy panowie się domyślają, że mogłyby to być jakieś cienie owych improwizacji?
Mamy przede wszystkim 4 utwory zatytułowane Impromptu, co znaczy właśnie improwizacja, i także jeden zatytułowany Fantazja. O ile Impromptu są stosunkowo czytelne, widać jaką mają strukturę i jak myśl improwizacyjna ewentualnie może się tam rozwijać, o tyle moją uwagę szczególnie zwraca właśnie Fantazja w swojej części, gdzie rozpinane są akordy w sposób rozłożony pasażowy, prawda? Ten taki recytatyw po wstępnym marszu, jakby druga cząstka, które moim zdaniem, z moich obserwacji powiedzmy muzyki Fantazji wcześniejszych i innych, i też jakieś próby wyobrażenia sobie samej procedury improwizowania, to jest moment, w którym improwizator bardzo często, który wykorzystuje improwizator, czy też wykorzystywał na pewno często w celu stworzenia sobie punktu wyjścia do improwizacji. Prawda?
Taka rozbiegówka.
Taka rozbiegówka, w której można zebrać myśli, przychodzi natchnienie jakieś, szuka się tematu, moment, z którego można pójść w dowolnym kierunku tak naprawdę. Można zmienić tonację jeszcze, jeżeli w dowolny sposób, bo możemy jeszcze zagrać jeden taki pasaż, który nas przemoduluje do innej tonacji, takiej jaką chcemy. I możemy pójść w dowolnym kierunku. Więc myślę, że to jest na przykład ślad improwizacji Chopina wyraźny. Myślę, że w preludiach też by się tego typu elementy mogły znaleźć, ale tutaj sądzę, że jest to ten punkt, w którym mamy moment Chopina improwizującego mniej więcej tak, jak to gdzieś mogło brzmieć plus rozwinięcie, kawałek dalej rozwinięcie. Natomiast cała fantazja jest tak skomplikowana i tak perfekcyjnie skonstruowana, że nie sposób jej nazwać zapisem improwizacji.
Panie Marku, pana wybór?
Mamy zapisane niektóre improwizacje Chopina w egzemplarzach uczniowskich na lekcji. To nam bardzo pokazuje właśnie, jak wyglądała jakby jego technika improwizacyjna, jak chodzi o tworzenie wariantów. Więc mamy pewne ślady. To jest raz. Drugim takim śladem, który mamy obecnym, to są akompaniamenty do pieśni, które były częściowo improwizowane przez Chopina. Część z nich nie była nawet zapisana i była odtwarzana przez Fontanę z pamięci. I to są bardzo ciekawe świadectwa moim zdaniem, bo to nas bardzo przybliża do tego, jak Chopin mógł improwizować. I kolejnym takim może artefaktem jest zapisana, co prawda nie wiemy, czy do końca wiernie, to taka krótka improwizacja na temat pieska George Sand. Ona jest bardzo prościutka i wydaje się, że to był po prostu ktoś zapisał temat, na który Chopin wymyślił, być może i go opracowywał. Natomiast te warianty właśnie w egzemplarzach uczniowskich, one pokazują nam naturę improwizacyjności u Chopina, że on jakby bardzo dużo właściwie zapożycza z takich elementów belkantowych, to jest raz, ale dwa, że lubi tworzyć fioritury, które są właśnie nieregularne na podstawach basowych. Więc możemy przypuszczać, że jego improwizacja w podobny sposób wyglądała, jak w koncercie F-moll chociażby w wolnej części.
Albo w nokturnach.
Albo w nokturnach. To mogło być bardzo zbliżone do tego. Do tego idiomu.
Panowie, bardzo, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Wysłuchali państwo podcastu zrealizowanego wspólnie przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Radio Kraków, Ruch Muzyczny i markę płytową Anaklasis. Moimi i państwa gośćmi, przypomnę, byli pan Jakub Puchalski, krytyk i publicysta muzyczny, autor m.in. biografii Fryderyka Chopina, która okazała się w serii Małe monografie PWM. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
A także Marek Szlezer, pianista, pedagog, znakomity wykonawca nie tylko dzieł Fryderyka Chopina, m.in. autor opracowań dzieł fortepianowych kompozytorów polskich opublikowanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Do usłyszenia, mówi Maciej Kucharski, sekretarz redakcji Ruchu Muzycznego.